Radio Kraków Kultura.
Drodzy Państwo, w Radio Kraków Kultura kolejna gościni, tym razem u nas już bezpośrednio w studiu. Ewa Bal, dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiać będziemy o Teatrze Polsko-Ukraińskim, a Ewa Bal to profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego, związana z Ośrodkiem Badań Kultur Lokalnych w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej na Wydziale Polonistyki UJ-u. Dałam radę przedstawić cię właściwie.
Strasznie długa nazwa.
Strasznie. Strasznie długa, strasznie skomplikowana. No ale my przybliżymy troszkę naszymi słowami to, czym się zajmujesz, i jedną z takich odnóg chyba silną, ważną twojej działalności jest właśnie ten Teatr Polsko-Ukraiński, te relacje. Pretekstem takim do naszej rozmowy był świeży tekst, który zaprezentowałaś, wynik badań prawie rocznych, zdaje się, nad właśnie polsko-ukraińskim teatrem. Tekst, który został opublikowany w Didaskaliach. Będziemy do niego linkować zresztą w podcaście, tak żeby państwo ciekawi mogli znaleźć. Natomiast no, to nie tylko ostatni rok, ty dużo dłużej zajmujesz się właśnie tymi polsko-ukraińskimi relacjami i teatrem ukraińskim w ogóle.
Tak, bardzo ci dziękuję za to szerokie przedstawienie. To za chwilę będziemy rozmawiać o tych polsko-ukraińskich raczej spotkaniach w teatrze, bo chyba trudno byłoby powiedzieć, że istnieje coś takiego, taki twór jak polsko-ukraiński teatr. Raczej teatr jest miejscem, w którym spotykają się twórcy zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, i to było przedmiotem moich badań. Ale rzeczywiście ten projekt badawczy konkretnie nad takimi spotkaniami w teatrze twórców zarówno z Polski, jak i z Ukrainy trwał 12 miesięcy. No i trzeba powiedzieć, że był to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, był realizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim wspólnie z moją koleżanką Janą Partołą, która przez wiele lat była dziekanem nauk o teatrze w Uniwersytecie w Charkowie. W tej chwili pracuje w Muzeum Teatru Berezil w Charkowie. Cały czas pracuje w Charkowie, pomimo trwającej wojny. Natomiast rzeczywiście ja wcześniej zaczęłam się zajmować kulturą ukraińską. Jakieś 6 lat temu zaczęłam uczyć się języka. To był taki bardzo stopniowy proces. Właściwie zaczęłam od zera zupełnie. Ale wydaje mi się, że to jakby otworzyło przede mną zupełnie nowy obszar badań, ale także lepszego zrozumienia właśnie naszej takiej pozycji w Europie i naszego bycia częścią, mówię tutaj o Polsce i polskiej kulturze, częścią Europy Środkowo-Wschodniej. Jako takiego ważnego z punktu widzenia humanistyki miejsca, które możemy wykorzystać twórczo i myślę, że z korzyścią dla całej humanistyki.
Mhm. I ta Ukraina, jej losy, jej historia, jej kultura są na tyle blisko, że w tych badaniach, też nad migracjami, to podkreślmy, teatrem i migracjami, jest ważnym dla nas partnerem po prostu.
Tak, jest partnerem, bo wydaje mi się, że zwłaszcza w polskiej kulturze i w polskim teatrze, myśmy przeżyli taki, zwłaszcza po okresie transformacji, polski teatr bardzo zachłysnął się kulturą zachodnią i starał się nadrabiać bardzo szybko takie no, zaległości, powiedzmy sobie, w poznawaniu tej dramaturgii, nowych trendów w teatrze, i w zasadzie myśmy się odwrócili od tego, co łączy nas z naszymi wschodnimi partnerami, zwłaszcza z Ukrainą, i też ta historia, jak ty mówisz, że między nami jest wiele podobieństw, to jest też sporo różnic i to jest bardzo istotne i w tych naszych badaniach to wyszło. My chyba nie dość uważnie, mówię o polskich badaczach i też polskich twórcach, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak różne jednak były losy i kontekst kulturowy w Polsce i w Ukrainie. Nie wiem, czy mamy na to czas, ale mi się wydaje, że warto podkreślić, że ten jakby sposób czy stopień wpływu takiego kolonialnego kultury rosyjskiej na kulturę ukraińską był o wiele silniejszy i w związku z tym, niż w Polsce oczywiście, i w związku z tym Ukraina musiała i ukraiński teatr dokonać znacznie większego wysiłku niż tutaj w Polsce. Po pierwsze po to, żeby zrozumieć, na czym polega odmienność ich własnej kultury od kultury rosyjskiej, co wcale nie było łatwe, biorąc pod uwagę jakby dziesięciolecia właściwie planowanego niszczenia tej kultury. Więc na początku ten teatr właśnie w XXI wieku musiał najpierw zrozumieć siebie. A dopiero po 2014 roku, po ataku Rosji na ten kraj, zaczął, powiedziałabym, bardzo intensywnie odcinać się od tej kultury rosyjskiej.
Tak, to był dopiero 2014 rok, aneksja Krymu i tak naprawdę rozpoczęcie wojny, o czym czasami zapominamy, a Ukraińcy niezmiennie nam o tym przypominają, czego byłyśmy świadkiniami podczas wspólnego wyjazdu, to dodam, bo z Ewą właśnie uczestniczyłyśmy w ostatniej wizycie studyjnej, którą Centrum Mieroszewskiego i Instytut Ukraiński organizowali. Odwiedziłyśmy Kijów, rozmawiałyśmy z różnymi przedstawicielkami i przedstawicielami tej kultury ukraińskiej i słuchałyśmy tego, jak ona funkcjonuje w czasie wojny. Wspomniałaś o tym, że dosyć późno, stosunkowo późno nastąpiło to szukanie własnego głosu, odkrywanie własnych korzeni, odcinanie się od tej kultury rosyjskiej. I to w zasadzie nadal trwa i tego byłyśmy też świadkiniami, że oni nadal jakby wielu ludzi poszukuje, niektórzy wręcz głębiej się ku temu skłaniają dopiero od tej pełnoskalowej inwazji, czyli na przestrzeni ostatnich lat. I mówię tu o kulturze tak całościowo.
Ja myślę, że w teatrze to się jednak stało w 2014 roku. To znaczy wiele twórców z pokolenia, które wtedy, powiedzmy sobie, miało około 30 lat, to są twórcy, którzy też częściowo mieszkają, czy mieszkali w Polsce, tacy jak reżyserka Roza Sarkisian, czy reżyserka Olena Apczel, która kilka lat mieszkała w Polsce. Katia Penkowa to jest dramatopisarka, która mieszka w tej chwili w Warszawie. Ale też Tamara Trunowa, to jest reżyserka z kolei z Kijowa, z teatru na lewym brzegu Dniepra i wielu, wielu innych. Oni wszyscy jak gdyby wchodzili w tą taką twórczą dorosłość w 2014 roku i byli bardzo często uczestnikami Majdanu Niezależności. I dla nich, jak gdyby oni nie mieli żadnych dylematów z tym związanych. Dla nich to był wybór radykalny i natychmiastowy. To znaczy, pomimo tego, że w tym modelu kształcenia do 2014 roku bardzo często absolwenci szkół teatralnych, zarówno reżyserzy, jak i aktorzy, próbowali swoich sił w Moskwie, bo tam były pieniądze, mówiąc bardzo bezpośrednio, tak? To po 2014 roku ten powrót do Ukrainy i odcięcie od jakichkolwiek wpływów rosyjskich, także językowe przechodzenie wyłącznie na język ukraiński, to było bardzo wyraźne. I tak zrobiło wiele osób, czy Natalka Worożbyt, która jest, no można powiedzieć, że w tej chwili w Europie jedną z bardziej znanych dramatopisarek i także reżyserek, bo ona długi czas była reżyserką filmową i telewizyjną. Jest autorką takiej sztuki i zarazem filmu Bad Roads, wyświetlanego wszędzie właściwie w Europie, Złe Drogi, tak? Pochanyń do Ruchy. I ona także wróciła właśnie z Moskwy i wszyscy ci twórcy po prostu zerwali stosunki z Moskwą. Ja myślę, że tam żadnych dylematów do teraz nie ma.
Tak, czyli teatr zareagował w zasadzie to środowisko natychmiastowo. Ja nie myślałam, mówiąc to, o dylematach, bo tych dylematów nie ma, natomiast ten powrót do własnych korzeni, szukanie własnego głosu czy odkrywanie go nadal trwa w tym sensie, że no przecież nadal duża, większa część tego społeczeństwa jednak posługuje się językiem rosyjskim, nadal jakby to jest i nadal trwa, można powiedzieć, jakaś walka o to, żeby ten język ukraiński jednak był tym pierwszym, tym codziennym, tym intuicyjnym. Cały czas pewna walka się odbywa o to, żeby było jak najwięcej tłumaczeń, żeby wydawać przede wszystkim w języku ukraińskim. Teraz już oczywiście nie ma tego dylematu, czy w rosyjskim, bo tego się po prostu nie robi, nie można. Natomiast no, to były procesy, które do niedawna trwały, czy trwają.
Tak, ale ja bym... chyba wolała i też myślę, że to jest pewna pułapka myślenia, w którą my wpadamy o tej rosyjskojęzyczności części obywateli Ukrainy, dlatego że proszę, znaczy i słuchacze, i my tutaj rozmawiając powinniśmy pamiętać, że to jest właśnie koronny argument, którym Rosja posługiwała się, uzasadniając swoją aneksję wschodnich terytoriów Ukrainy. A równocześnie te procesy rusyfikacji po prostu w Ukrainie były bardzo silne. Natomiast to nawet Oksana Zabuszko kiedyś użyła takiego porównania. Mówi, że w latach 80., kiedy w Kijowie ktoś przychodził do sklepu i posługiwał się językiem ukraińskim, traktowano go jako no, Ukraińca gorszego sortu, można powiedzieć. A mówi, obecnie od dłuższego czasu, kiedy widzę, ile milionów użytkowników na świecie posługuje się aplikacją Duolingo i uczy się języka ukraińskiego, to jednak no, robi się miło na duszy. Więc ja myślę, że trzeba w ogóle odejść od tej rozmowy o językowej specyfice, czy językach używanych w Ukrainie, bo jest wiele krajów w Europie, które są po prostu wielojęzyczne. Tutaj można podać przykład Hiszpanii, prawda, która w poszczególnych regionach, jak gdyby w konstytucji nawet przewiduje używanie swoich regionalnych języków. Przykład Belgii, prawda, czy przykład Finlandii, gdzie jak gdyby obowiązkowo uczy się języka szwedzkiego, więc ja mi się wydaje, że należy trochę przebić ten balon jak gdyby ważności takiej dyskusji i skupić się na tym, co ukraińska kultura i twórcy teatralni z Ukrainy mają nam do powiedzenia i jak mamy kształtować właśnie wzajemne poznanie za pomocą teatru.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura rozmowy o polskim i ukraińskim teatrze, o współpracy, która pomiędzy tymi krajami na gruncie teatralnym się odbywa. Profesor Ewa Bali jest z nami cały czas, autorka różnych, nie tylko tej ostatniej w didaskaliach, publikacji właśnie na temat ukraińskiego teatru i na temat tego, co pomiędzy naszymi środowiskami teatralnymi tak naprawdę się dzieje. Do tekstu będziemy odsyłać na naszej stronie internetowej. Natomiast Ewo, ja bym chciała jeszcze zahaczyć o ten kolonializm i dekolonializm. To jest rzecz, która też podczas naszego wspólnego wyjazdu była wielokrotnie poruszana. W Polsce o tym stosunkowo, wydaje mi się, mało mówimy, mało słyszymy. Dla mnie, przyznam się, było to nowe spojrzenie. Ty natomiast już wcześniej widziałam ten temat w swoich publikacjach, poruszałaś. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby myśleć o Rosji jako o kraju kolonizującym, chociaż spełnia znamiona takich działań i takich czynów, tak?
Oczywiście, że spełnia. I powiedziałabym, że być może nieuważnie czytamy publikacje, które od wielu lat są obecne na nie tylko na rynku, ale właśnie być może są za mało obecne w naszych takich rozważaniach. Jest już w 2000 roku przecież wyszła książka Ewy Thompson, Trubadurzy Imperium, która doskonale pokazywała, na czym polega odmienność przede wszystkim kolonializmu rosyjskiego od kolonializmu zachodniego. I Ewa Thompson przekonywała już wtedy, że kolonializm rosyjski wprawdzie nie miał tak zwanych kolonii zamorskich, ale traktował podbite narody w zupełnie ten sam sposób, czyli jakby nakładał na te narody kolonialną matrycę władzy, której narzędziem między innymi była właśnie rosyjska kultura i literatura. Więc to, co się nie stało i dlatego my nie mówimy o kolonializmie rosyjskim wystarczająco dużo, nie sama Rosja przede wszystkim, i o tym na to wskazywała Ewa Thompson, nie dokonała takiego dekolonizującego rachunku sumienia. Dla zobrazowania lepszego, na czym by polegał taki rachunek sumienia, Ewa Thompson podaje przykład naukowców, na przykład latynoamerykańskich, którzy zaczęli uczyć na zachodnich uniwersytetach, czyli na przykład Uniwersytet Harvarda zapraszał do siebie naukowców z Ameryki Łacińskiej po to, żeby oni pokazywali, na czym polegało imperialne działanie czy Stanów Zjednoczonych, czy brytyjskiego imperium, czy Francji, czy Portugalii. Nic takiego w Rosji się nie stało. To znaczy musielibyśmy doczekać się tej sytuacji, żeby na, nie wiem, Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie pojawili się naukowcy z Litwy, z Polski, z Ukrainy i z Białorusi, którzy by mówili o tym, jakie kolonialne praktyki, jakie imperialne praktyki Rosja wykonywała na tych terytoriach. Więc to dlatego, jak gdyby ten kolonializm rosyjski nadal pozostaje niewidoczny, bo zachodnie mocarstwa po prostu dokonały takiego rachunku sumienia.
Ale on w tym dyskursie naukowym jest obecny? Czy to też świeża sprawa?
Dekolonializm czy w dyskursie naukowym jest obecny?
Ten rosyjski, tak. Znaczy kolonializm rosyjski.
Znaczy tak, oczywiście, no powiedzmy sobie, że w humanistyce ten taki dekolonialny zwrot się dokonał ze strony nawet niektórych badaczy, którzy no, pracują w uniwersytetach w zachodniej Europie, ale nie w samej Rosji. O to chodzi. No, i autorką takiej publikacji była między innymi Madina Tlostanova, która razem z Walterem Mignolo napisała jedną, potem sama drugą książkę na temat kolonialnych praktyk rosyjskich i takiego właśnie traktowania podbitych narodów jako tych podrzędnych, gorszych. Zresztą to są o tych wszystkich praktykach Rosji pisała też na polskim gruncie Agnieszka Matusiak, która jest profesorką z Uniwersytetu Wrocławskiego. Więc tej takiej myśli dekolonialnej jest sporo, ale ona pojawia się głównie poza Rosją, a nie w samej Rosji.
No tak. I raczej w Rosji się nie pojawi, nic na to ani nie wskazywało, ani nie wskazuje. Cały czas słyszymy, że to ta kultura rosyjska jest tą największą. Zresztą bardzo silnie mamy to wdrukowane w głowie i niestety nieświadomie nadal często powielamy.
Tak, ale ja myślę, że już w Europie przestaliśmy chyba jednak tak myśleć. I no, chociażby sam fakt, że dzisiaj spotykamy się i rozmawiamy jednak, czy chcemy rozmawiać o Ukrainie raczej niż o Rosji.
O czymś świadczy, tak. No właśnie, to przejdźmy do waszego pola badań wspólnego z twoją ukraińską partnerką, towarzyszką. Tak, z którą spędziłyście rok badając te wspólne zagadnienia. Jaki w zasadzie był cel? Co chciałyście osiągnąć w wyniku tych rocznych prac?
Chciałyśmy wyjść przede wszystkim z takiego klinczu, w którym wydaje mi się znalazł się ukraiński teatr z powodu trwającej pełnoskalowej wojny od 22 roku. To znaczy z takiego zamknięcia, że tak powiem, tego teatru i głosów twórców z tego kraju w takiej ramie jak gdyby ofiar wojny i ramę tę jakby tworzyło z kolei takie zachodnioeuropejskie, powiedziałabym, spojrzenie współczujące. To współczujące spojrzenie, musimy sobie zdać sprawę z tego, że o ile na początku tej pełnoskalowej wojny ono rzeczywiście ze strony zachodniej Europy no, było taką reakcją bardzo żywą i bardzo no, jednak szczerą, można powiedzieć.
I potrzebną.
To potem to współczujące spojrzenie w zasadzie spetryfikowało do pewnego stopnia tych twórców z Ukrainy i chyba sprawiło, że od artystów z tego kraju nie oczekuje się niczego więcej niż mówienia o wojnie. I mi się wydaje, że to był taki podstawowy impuls, żeby sięgnąć głębiej. Po pierwsze rozszerzyć nasze pole badań, to znaczy zobaczyć, co ciekawego w tych relacjach między twórcami z Polski i z Ukrainy w teatrze zdarzyło się wcześniej. I jak gdyby dać sobie czas na to, żeby zbadać właśnie taką wzajemną ciekawość, która gdzieś zaczęła się rodzić po 2014 roku. I to wcale nie w instytucjach, czyli to nie było takie działanie jak gdyby powodowane politykami poszczególnych właśnie instytucji.
Tylko oddolne.
Tylko to były oddolne praktyki polegające często na nawiązywaniu takich bezpośrednich związków przyjaźni. Więc o tym chyba chciałyśmy przede wszystkim napisać i temu się przyjrzeć.
No właśnie, bo wy daleko wstecz sięgacie, nawet do tego 2013 roku i na przestrzeni właśnie do 2022 roku przyjrzeć się temu, co się działo, a działo się mnóstwo ciekawego.
Tak, było bardzo wiele projektów, no mi się wydaje, że wciąż za mało mówi się o tym, na ile działanie Joanny Wichowskiej, polskiej dramaturżki, przez jakiś czas związanej z Teatrem Gardzienice, który potem opuściła, tłumaczki, no, powiedziałabym, że to była taka osoba, która zajmowała się, kuratorki też, ona zajmowała się wieloma rzeczami, znała serbsko-chorwacki język również, potem nauczyła się ukraińskiego i ona zaczęła w Ukrainie robić na zaproszenie właśnie takiej, powiedziałabym, oddolnej inicjatywy młodych ukraińskich twórców teatralnych, chyba nawet świeżych absolwentów szkół zarówno w Kijowie i w Charkowie, zaczęła współtworzyć z tymi twórcami właśnie takie warsztaty polegające na funkcji dramaturga we współczesnym teatrze i w ogóle sposobów kuratorowania kuratorskich projektów, jak to robić jakby w nowoczesny, sprawny sposób. Więc wokół tego środowiska powstało, czy wokół niej jakby stworzyło się takie środowisko młodych twórców, którzy można powiedzieć, że dzisiaj są takim trzonem progresywnego ukraińskiego teatru. To są i kuratorzy, czyli Iryna Czurzynowa, czy reżyserzy tacy jak Tamara Trunowa, czy Olena Apczel, Roza Sarkizian i wiele, wiele innych jeszcze osób, twórców, dramatopisarzy, więc to była taka oddolna inicjatywa i ona potem przeniosła się do Polski. To znaczy w pewnym momencie, gdzieś koło 2018 roku, Agata Siwiak, która jest znaną polską kuratorką, przez wiele lat współpracowała z Teatrem Starym, robiąc różnego rodzaju projekty, potem przeniosła się do Poznania, gdzie przez długi czas prowadziła festiwal Bliscy Nieznajomi. I trzy edycje tego festiwalu były poświęcone właśnie teatrowi ukraińskiemu. Jedna z nich jeszcze rozszerzała tę perspektywę spojrzenia na Białoruś. I to były takie inicjatywy właśnie, które też starały się właśnie poszerzyć to nasze pole widzialności teatru ukraińskiego, a równocześnie Agata bardzo dbała o to, żeby te spotkania właśnie opierały się nie na zapraszanych, na jakieś gościnne występy, samych spektaklach, ale żeby twórcy zarówno z Polski, jak i z Ukrainy spotykali się ze sobą w ramach rezydencji twórczych. I
żeby była ta przestrzeń do nawiązania dialogu
tak,
jednak.
Żeby to trwało przynajmniej miesiąc i żeby oczywiście nie powstawały wtedy jakieś wielkie przedstawienia, wielkie w sensie kosztowności i wystawności, ale były to projekty o jakby mniejszej skali, ale na pewno w czasie których powstawały bardzo ciekawe i intelektualnie pogłębione jakby procesy twórcze i potem przedstawienia.
Zanim złapiemy oddech z muzyką, to jeszcze zaczęłam się zastanawiać, czy to znaczy polskiej strony wychodzą raczej te impulsy do tych działań, do tego, żeby ci bliscy nieznajomi stali się jednak bliskimi znajomymi. Czy gdzie są te ciążenia? Czy to jest wspólne?
Ja mi się wydaje, że Polska jest dzisiaj jednym z takich krajów, dlatego że nie zapominajmy, że teatr niemiecki, być może dlatego, że ma więcej środków, być może dlatego, że też trochę innymi kategoriami myślę, jakby się kieruje, jest tam więcej otwartości na to, co przybywa z zewnątrz i teatr niemiecki też bardzo jakby ochoczo podejmuje współpracę z twórcami teatralnymi z Ukrainy. Także nie jesteśmy jedyni.
I to bardzo dobrze.
Oczywiście.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Radio Kraków Kultura profesor Ewa Bal. Rozmawiamy o polsko-ukraińskich współpracach na gruncie teatru. Trochę o tym, Ewo, powiedziałaś, że one się odbywają, od wielu lat się wydarzają, ale to są przede wszystkim oddolne inicjatywy, oddolne działania.
Tak, znaczy jeżeli mówimy o tym czasie pomiędzy 2014 rokiem do 2022, to rzeczywiście to były takie inicjatywy, które działy się dzięki istniejącym przyjaźniom, znajomościom i w pewnym sensie ten 22 rok, no z jednej strony wydawałoby się, że otworzył drzwi większości instytucji dla twórców ukraińskich, bo rzeczywiście wtedy na przykład Instytut Teatralny w Warszawie ufundował rezydencje twórcze dla wielu artystów z Ukrainy. Wiele teatrów, no to też trzeba powiedzieć, że i w Teatrze Słowackiego, i w Teatrze Śląskim w Katowicach dyrektorzy teatrów zatrudnili do swoich zespołów na etaty aktorki z Ukrainy. I to było rzeczywiście bardzo, to jest bardzo korzystne, dlatego że my powoli przyzwyczajamy się słuchać i obcować jako widzowie na scenie z na przykład językiem polskim z innym akcentem. To jest dla nas bardzo ważne i wydaje mi się, że teatr powinien jakby zbliżać się w swojej wrażliwości do tego powiedziałabym do tego dźwięku i bogactwa języków, jakie słyszymy na naszej ulicy, prawda? Czy w autobusach. To jednak są mieszkańcy Polski i my nic nie wiemy o ich perspektywie spojrzenia na nasz kraj, a to jest bardzo cenne i przykład niemiecki pokazuje, że przynajmniej takie instytucje jak Maxim Gorki Theater w Berlinie pokazuje, że ta umiejętność patrzenia na siebie oczami innego jest niezwykle cenna i buduje też podmiotowość no, tych osób, które zaczynają być częścią naszego społeczeństwa. Więc chociażby z tego względu wydaje mi się warto wspierać te inicjatywy.
Ten teatr niemiecki zdaje się wymieniasz tutaj jako taki wzorcowy, bo często się właśnie ta konkretna instytucja też pojawia.
Tak, tak, bo akurat Szermin Langhoff, która jest dyrektorką tego teatru i kończy już swoją pracę w tej instytucji, z tego co wiem, sama jest jak gdyby potomkinią tureckich imigrantów, ale jak mówię, ona już urodziła się w Niemczech. No i jakby początek tej działalności wiązał się właśnie z chęcią opowiedzenia jej osobistej historii, historii wielu osób podobnych do niej. A potem zaczęła zapraszać też właśnie twórców z innych mniejszości etnicznych. Dzięki temu również twórcy z Ukrainy także przygotowywali tam przedstawienia właśnie w Maxim Gorki Teatr. Ja myślę, że w Polsce cały czas brakuje takiej instytucji. Brakuje, nie wiem, może pomysłu, dobrej woli. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało.
Oby to się zmieniało, bo rzeczywiście w Niemczech no, ci ludzie, ci przybysze, ci inni stanowią ogromną część społeczeństwa i jedyna szansa na to, żeby współistnieć w zgodzie i rozwijać nadal się wspólnie i swój kraj wspólnie, no to wejść w dialog i spojrzeć oczami innego na siebie, to o czym właśnie mówiłaś. Polska stosunkowo niedawno znalazła się się w takiej sytuacji, gdzie tych innych, tych przybyszów zaczęło tu być rzeczywiście bardzo dużo i no jeszcze nie przystąpiliśmy do wykonania tej odpowiedniej pracy, by takie spojrzenie zacząć praktykować. Ale my musimy kończyć, tych tematów bardzo dużo tutaj się otwiera jeszcze i pojawia, a pojawia się takie ważne pytanie, które w zasadzie tej rozmowie towarzyszy pewnie od początku i które wielu słuchaczy ma też w głowie. Czy teatr, czy to pole sztuki teatralnej, tego języka stanowi jakąś nadzieję, jakieś takie pole, które będzie pomagało budować dialog, zbliżać się obydwu narodom, nam z naszym sąsiadom i przezwyciężać jednak te uprzedzenia, które są nawet coraz silniejsze, bo podsycane.
Mi się wydaje, że to są dwie różne sfery. To znaczy uprzedzenia na pewno nie powstają w teatrze. To nie jest miejsce generowania uprzedzeń. Wręcz przeciwnie. Natomiast jeśli z tymi uprzedzeniami mamy do czynienia, to ja podam tylko taki przykład. No, byłyśmy w Kijowie razem i widziałyśmy, jak efektywnie propaganda rosyjska wpływa na nastroje. To jest element wojny hybrydowej. I pokazywano nam, z jak wielkim wysiłkiem wiąże się pokonywanie tego zalewu, że tak powiem, nienawistnych treści, również w tej sferze właśnie social mediów. I to jest coś, co powinno być zrobione, że tak powiem, siłami, za które ja nie czuję się odpowiedzialna, żeby o tym mówić, ale myślę, że to są polityki kulturowe, za które to również nasze państwo powinno być odpowiedzialne. Natomiast teatr jest po prostu tak na bardzo podstawowym poziomie miejscem spotkania i obiegu energii. Nawet przebywanie w jednej przestrzeni z osobą, która reprezentuje inną kulturę, jest po prostu cennym spotkaniem. I mi się wydaje, że teatr powinien po prostu umożliwiać tego typu spotkania, umożliwiać wspólną pracę. Bo to jest cenne zarówno dla nas, jak i dla samych twórców. No ja mam nadzieję, że instytucje teatru w Polsce właśnie nie będą takim bezwładnym ciałem, które pozwala zarządzać sobą, tymi siłami z zewnątrz. Tak, tylko będzie właśnie taką instytucją, która aktywnie będzie się starała kształtować nasze postawy i naszą otwartość przede wszystkim.
I stanie się też przestrzenią do przepracowania tych wspólnych traum.
Tak, oczywiście, nie chciałabym tutaj streszczać artykułu, ale my szeroko z Janą Partową pisałyśmy o próbach zrozumienia różnych trudnych momentów historii naszej wzajemnej, że teatr potrafi sobie z tym dać radę.
Zachęcamy do przeczytania, do sięgnięcia po cały artykuł na łamach didaskaliów. Będziemy linkować w podcaście na naszej stronie internetowej. Tymczasem musimy się już z Państwem pożegnać. Profesor Ewa Bal była gościnią w Radio Kraków Kultura. Dziękuję.
Dziękuję i dziękuję za zaproszenie.
Tu Radio Kraków Kultura.